Najgłupszą rzeczą, którą można zrobić, gdy uczestniczy się w srogiej zabawie, a wie to każdy, kto choć raz miał tę wątpliwą przyjemność, no to jest wejść pomiędzy szykujących się do walki dwóch rosłych i do tego jeszcze podpitych, a co za tym idzie, zdeterminowanych chłopów i powiedzieć im: panowie, przestańcie się bić. No, równie dobrze możesz podczas małżeńskiej kłótni zwrócić się do żony, mówiąc z tymi oto słowy: kochanie, uspokój się, albo to nie tak, jak myślisz. Mam jednak nieodparte wrażenie, że takie właśnie zasady przyświecają polskim politykom, którzy może i na naszym wiejskim podwóreczku uchodzą za panów życia i śmierci, jednak gdy tylko wyściubią swój nos poza miejsce zamieszkania, no to szybko stają się zwykłymi szaraczkami w dużym dosyć tłumie. Efekty ich skuteczności każdy rozumny człowiek przecież widzi codziennie, a ci, którzy nadal tego nie dostrzegają, to i tak niewiele są w stanie zrozumieć, więc po prostu nie ma co, za przeproszeniem, strzępić na nich ryja. Na tym braku kwalifikacji, tak sobie myślę, tej znakomitej większości polskiej klasy politycznej, bo przecież nie wszystkich, do uprawiania tego rzemiosła na poziomie światowym, czy też nawet regionalnym, przeprowadzono już tysiące rozmów i zrobiono dziesiątki analiz. Ktoś, kto chce wyciągnąć swoje własne wnioski, nie jest ich pozbawiony. Nie jest tak, że nie ma źródeł. To nie są czasy encyklopedii, wystarczy po prostu kliknąć, zapoznać się i wyciągnąć własne wnioski. Rywalizacja pomiędzy mocarstwami wchodzi, moi drodzy, w ostateczną właśnie fazę. Zupełnie tak, jak dzieje się to na przysłowiowych wiejskich zabawach. Oto nabuzowani wojownicy, królowie parkietu, wychodzą z sali weselnej, zdejmują już zegarki, rozpinają koszule, by ruszyć na siebie z pięściami. Nikt przy tym nikogo o nic nie pyta, nie żąda oficjalnego opowiadania się po żadnej ze stron, aż tu nagle pojawia się, za przeproszeniem, idealista o pacyfistycznym usposobieniu i wydziera ryja. I nawet można byłoby spuścić na to jakąś tam zasłonę milczenia, nie zwracać uwagi, czy też całość zamienić w jakiś żart, gdyby nie to, że ten samozwańczy rozjemca naprawdę uważa, że gdy kilku gości chwyta za sztachety, to liczą się dla nich wówczas jakieś ideały. I nie uważam, żeby była to jakaś daleko idąca hiperbola do modelu uprawiania polskiej polityki. Właśnie duzi chłopi, którzy nie do końca należą przecież do naszej rodziny, ale znamy ich tam ze słyszenia, trzymają w rękach sztachety, a pomiędzy nimi wchodzą nasi. Kiedy słyszę, że Donald Tusk grozi Trumpowi, wypowiadając jakieś tam nic nieznaczące truizmy o tej sprawie, mówię o polityce zagranicznej, międzynarodowej, która i tak nie jest od nas przecież zależna, to wiem, że trzeba pójść po prostu z powrotem na salę, założyć kurtkę, chwycić żonę pod pachę i wrócić z takiej imprezy do domu. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Dziś o tym, po co Amerykanom Grenlandia i czy Polska powinna w ogóle w tej sprawie się wypowiadać. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Zanim nastąpi dzisiejsza audycja, kilka szybkich ogłoszeń. Otóż najbliższe szkolenia z bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych odbędą się w sobotę 24 stycznia w Ełku, w poniedziałek 26 stycznia w Zawoi, w sobotę 31 stycznia w Rudzie Śląskiej oraz 3 lutego we wtorek w Pszczynie. Szczegóły znajdziecie na miskoczuwaj.pl w zakładce szkolenia. Już nie zapisujemy się przez mail, ale właśnie przez formularz umieszczony na tej stronie. Link dołączam w pierwszym komentarzu i opisie tego filmu. Pierwszy numer papierowego wydania magazynu Czuwaj, czyli naszego oczka w głowie, właśnie poszedł do druku. Znajdziecie w nim poradnik na trudne czasy pisany z perspektywy szkoleniowca, ale i człowieka, któremu dzięki Bożej pomocy udało się kilka razy przechytrzyć śmierć i wyjść z groźnych, a nawet bardzo groźnych sytuacji, obronną ręką. Już niedługo oddam w wasze ręce blisko 100 stron, myślę lekko napisanej, aczkolwiek traktującej o poważnych sprawach, lektury. Dziękuję wszystkim za udzielane nam cykliczne wsparcie, bez którego rzecz jasna nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie działać. Jeżeli ktoś z Państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy już od ponad 2 lat, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie oczywiście postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. Na stronie miskoczuwaj.pl znajdziecie też 2 powieści Romana Dmowskiego, Dziedzictwo oraz W połowie drogi, a także słuchowisko stworzone na podstawie dziedzictwa właśnie. No to co? Zaczynamy. Przed rozpoczęciem oglądania sprawdź, czy YouTube nie sprawił, że utraciłeś swoją subskrypcję. Jeżeli tak się stało, ponownie zasubskrybuj i bądź na bieżąco z nowymi publikacjami na kanale Marek Miśko Czuwaj. Należałoby chyba rozpocząć od tego, że do listy ciemiężonych państw, z którymi nasze lechickie imperium powinno się zacząć teraz solidaryzować, należałoby dołączyć Wenezuelę oraz Danię, a w zasadzie terytorium od Danii zależne, czyli Grenlandię. O Grenlandię Polak jeszcze nie walczył, jest więc całkiem niezłe pole do popisu, musicie przyznać sami. A dokładnie o obszar o wielkości 2 166 086 km kwadratowych, czyli 7 razy większy od Polski. Warunki pogodowe mamy ostatnio sprzyjające, więc nie ma co tutaj dużo gadać. Jesteśmy gotowi na przyjęcie fali uchodźców z tej lodowej wyspy, gdyby okazało się, że amerykańska stopa jednak stanie na tym właśnie kawałku duńskiej, póki co jeszcze ziemi, i zanim rozpoczną desant swojego wojska, rzecz jasna. Można byłoby się też zastanowić nad jakimś miłym gestem skierowanym do Grenlandczyków, czy też Kalalitów, albo Inuitów, bo nie mówimy Eskimosów, chociażby zmieniając nazwę czarnej kawy, powszechnie znanej jako Amerikana, na kawę po grenlandzku, którą moglibyśmy pić na zimno w upalne polskie lato, zakąszając ukraińskimi pierogami, które były kiedyś ruskie. No ale dziś nie wypada tak mówić, chociaż ruskie pierogi mają tyle mniej więcej wspólnego z Rosją, co Robert Makłowicz z umiejętnością gotowania, a Wojciech Cejrowski z korzystaniem z usług szewca. Gdy już zademonstrujemy naszą solidarność, bo przecież lubimy ją demonstrować wobec ciemiężonych ludów, w tym przypadku ludu północy, należałoby też zmienić po raz kolejny zasady ortografii, no i zacząć mówić, że coś dzieje się w Grenlandii, a nie na Grenlandii. To bardzo ważne, bo tak sobie myślę, że Duńczycy są jeszcze skłonni pomyśleć, że traktujemy ich wyspę jako własną kolonię, no i że mamy wobec tej bryły lodu jakieś pretensje terytorialne, a lepiej, żeby tak nie było. Mówiąc jednak całkiem poważnie, Grenlandia jest kolejnym punktem zapalnym na światowej mapie wojny o dominację mocarstw. Nie wszyscy to dostrzegają. Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do spoglądania na świat z własnej perspektywy. To nic złego, robi to każdy. Od dziecka na lekcjach geografii czy historii, ale głównie geografii, przecież pokazują nam mapę świata z dogodnej dla nas strony i w naszych warunkach wygląda ona zazwyczaj tak. Problem polega jednak na tym, że nie jest to jedyna perspektywa i to nie my jesteśmy pępkiem świata, chociaż niektórym by się tak zdawało. Ziemia jest kulą i można na nią patrzeć tak, jak sobie ją odwrócimy. Australijczycy na przykład widzą świat w taki oto sposób. Amerykanie trochę inaczej. Sytuacja gospodarcza, geopolityczna, w końcu wyścig technologiczny sprawiły, że teraz będzie ona prawdopodobnie widziana częściej tak. Wszystko zależy od tego, jak się po prostu na coś patrzy. Słysząc więc słowo Grenlandia, wyobraźnia maluje nam natychmiast coś takiego. Ale trzeba wiedzieć, że niektórzy mają takie magiczne okulary, dzięki którym po ich założeniu, rzecz jasna, świat staje się już bardziej kolorowy. Mapa mapie jest więc nierówna. Z jednej strony da się wyczytać z pewnych map podział administracyjny, z innej klimat panujący w jakimś regionie, a z jeszcze innej uwarunkowania geologiczne i rozłożenie złóż oraz minerałów. Grenlandia nie jest oczywiście tak duża, jak widzimy to na globusie. Za takie wrażenie odpowiedzialna jest oczywiście popularna projekcja Mercatora, która to w pobliżu biegunów mocno rozciąga i powiększa różne obszary, no w tym przypadku sprawiając, że Grenlandia wygląda niemal tak jak Afryka, choć w rzeczywistości jest obszarowo porównywalna do Algierii czy Demokratycznej Republiki Konga. Różni się jednak od nich tym, że to na Grenlandii znajdują się potężne i już potwierdzone złoża wielu metali ziem rzadkich ze szczególnym uwzględnieniem antymonu. Antymon zaś to taki ancymon, że bez jego udziału nie da się obecnie wygrać wyścigu zbrojeń, tej rywalizacji technologicznej, a co za tym idzie, osiągnąć pełnej dominacji nad innymi imperiami. Amerykanie dobrze to wiedzą. Dobrze wiedzą, że choćby nadrukowali kolejnych miliard pustych papierów nazywanych dolarami, to nic im one nie dadzą bez dostępu do surowców. A z kim rywalizują Stany Zjednoczone Ameryki? No głównie z Chinami i z nikim więcej. To jest ich główny wróg w walce o dominację nad światem. A tak się właśnie składa, że globalna podaż antymonu jest zdominowana przez wspomniane Chiny, które w ramach wojny gospodarczej znacząco przecież jakiś czas temu ograniczyły, a następnie nawet zablokowały eksport tego surowca na świat. Pekin odpowiada za 80% światowej podaży antymonu. Antymon nie ma z kolei taniego, dobrego zamiennika w większości obecnych zastosowań, dlatego jego ceny tak mocno wzrosły, a kraje zachodnie szukają jego nowych, niezależnych od Chin źródeł. Tak się natomiast składa, że te źródła są obecnie na Grenlandii, przynajmniej te, o których wiemy. W jednym z australijskich magazynów dostępnych w wersji online przeczytałem kiedyś, że zarejestrowana tam spółka odnalazła pokaźne złoża metali ziem rzadkich, w tym antymonu, na tej właśnie skutej lodem wyspie. Na podstawie tych informacji już 5 grudnia 2024 roku, a także 8 marca 2025, czyli 13 oraz 10 miesięcy temu, starałem się przekierować nasz wzrok, nasz widzów czuwajowych właśnie na Grenlandię, gdy jeszcze niewielu w ogóle o tym mówiło. Okazało się, że miałem rację, o czym informuję oczywiście z nieskrywaną satysfakcją, bo jak człowiek się w czymś nie myli, to bywa z tego dumny. Gdy zacząłem sobie grzebać, trafiłem na informację o przegranym przez państwo polskie procesie ze spółką GreenX. Kiedyś nazywała się ona Prairie Mining. Prowadziła ona intensywne badania i projekty wydobywcze w Polsce, a konkretnie chodziło o kopalnię węgla koksowego Jan Karski w lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Dębieńsko na Górnym Śląsku. Chodziło o to, że spółka inwestowała w eksplorację, uzyskała koncesję, ale projekty zostały zablokowane przez decyzję polskiego rządu. To doprowadziło do międzynarodowego sporu arbitrażowego, w którym GreenX domagała się miliardowych odszkodowań od Polski za naruszenie traktatów inwestycyjnych. No i to wszystko przegraliśmy, Polska się odwołuje. Ale jak już teraz można policzyć, wychodzi nam na tę chwilę około 1,5 miliarda złotych, które będziemy musieli tej spółce zapłacić. W tym samym czasie spółka GreenX ruszyła z projektem Eleanor North. Był on związany właśnie z poszukiwaniem złóż na Grenlandii i ta spółka została zaproszona przez rząd duński. Eksploracji poddano północno-wschodnią część tej wyspy. Zrobiono więc specjalistyczne pomiary i potwierdzono pokaźne występowanie antymonu i innych metali, ale antymonu właśnie. Media branżowe nazwały to odkrycie strategicznym w kontekście rywalizacji mocarstw. Bo antymon jest surowcem krytycznym, używanym m.in. w półprzewodnikach, bateriach i co najważniejsze, w kilku aspektach obronności. Okazuje się więc, że Dania leży na współczesnej żyle złota, bez którego to świat nie jest w stanie się dzisiaj obejść. Do produkcji czego konkretnie służy antymon? Jest tego całkiem spora lista, ale najważniejszych rzeczy kilka i warto byłoby je tutaj wymienić. Przede wszystkim są to retardanty płomieni, czyli środki zmniejszające palność tworzyw sztucznych, tekstyliów, kabli, elektroniki. Stopy z ołowiem w bateriach ołowiowo-kwasowych, utwardzacze rdzeni pocisków, spłonki do amunicji wojskowej, detektory podczerwieni, urządzenia noktowizyjne, panele fotowoltaiczne w niektórych typach ogniw słonecznych, zaawansowane baterie litowo-jonowe, przede wszystkim te nowej generacji. Antymon wpłynął też znacząco na poprawę wydajności elektrod. Do tego używa się go do produkcji flar i mieszanek zapalających oraz precyzyjnych stopów i lutów w przemyśle maszynowym. Najważniejsze jest chyba to, że służy do utwardzania rdzeni pocisków. Bez antymonu, jak zresztą możemy sobie wyobrazić, nie trzeba tu być geologiem, ani ekspertem, chemikiem, łatwo po prostu nie będzie. A przecież Grenlandia to nie tylko antymon. O tym, że Grenlandia jest naszpikowana różnego rodzaju metalami ziem rzadkich, wiadomo od dawna. Wskazują na to chociażby historyczne dane z pomiarów prowadzonych jeszcze starszymi metodami. Najnowsze analizy nadały jednak biegu całej sprawie. Do tego dochodzi przynajmniej 5 kolejnych czynników. Przynajmniej w mojej ocenie. Po pierwsze, nagły rozwój elektroniki. Po drugie, potężne inwestycje w odnawialne źródła energii i rynek pojazdów elektrycznych. Po trzecie, narastające niepokoje wojenne. Po czwarte, blokada i widmo kolejnych blokad eksportu metali ziem rzadkich, w tym antymonu z Chin. No i po piąte, kolejna, być może już ostatnia faza koncertu mocarstw przed decydującym starciem. Do tego wszystkiego potrzebny jest właśnie między innymi antymon. Duzi gracze, aby móc skutecznie walczyć ze sobą, potrzebują zasobów i technologii. Dzisiaj złoto i pieniądze nie wystarczą. Podczas wojen gospodarczych bardzo często nie wystarczają. Chodzi o złoże. I o to idzie gra. Na to wychodzi Donald Trump i ogłasza roszczenia do Grenlandii. Zachowanie to nie różni się oczywiście zupełnie niczym od manewru, który wykonał niedawno w Wenezueli. Czy mam z tym jakiś problem? I tak, i nie. Z jednej strony nie zgadzam się jakoś tak wewnętrznie z agresją i eskalacją konfliktów, bo prędzej czy później gierki polityków dotykają każdego z nas. Ale z drugiej, tak sobie myślę, dlaczego miałbym odmawiać mocarstwom prowadzenia mocarstwowej polityki? Od tego nimi przecież są. Obrzydza mnie w tym wszystkim jedynie nazywanie takiego działania interwencją demokratyczną, gdy w tym samym czasie inny kraj, i mówię tutaj o Rosji, robiący dokładnie to samo co Stany Zjednoczone, jest odsądzany od czci i wiary. I ani Stany Zjednoczone, ani Rosja to mi brat, ani swat. Natomiast jest tu pewna proporcja, którą dostrzegam, że się zaburza. Oczywiście są kraje, którym bardziej możemy sprzyjać, ponieważ są naszymi sojusznikami, no i wtedy możemy pewne rzeczy usprawiedliwiać. Ale nie nazywajmy tego, że jest to obrona demokracji. Jest to napaść, która służy po prostu nam. Jeżeli nam służy, to czasami po prostu spuścić na to warto by było przynajmniej zasłonę milczenia. Nie jest więc to rzecz zgody czy niezgody, mojej czy twojej, ale proporcji. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Są to jednak rozważania na zupełnie inny program. Chciałem tylko po prostu zaznaczyć, że moje oburzenie, zgoda albo jej brak na to, co robią Amerykanie, czy też Rosjanie, czy ktokolwiek inny, nie ma żadnego znaczenia. A ciężko jest przecież się buntować przeciwko temu, że silniejszy zawsze wykorzysta słabszego. No chyba, że nazywasz się Donald Tusk albo Andrzej Duda i wierzysz w przyjaźń pomiędzy państwami. My jednak zachowamy dzisiaj powagę. Chciałbym więc zwrócić państwa uwagę na pewną koincydencję zdarzeń i myślę, że robię to jako pierwszy. Otóż, pierwsze poważne informacje na temat złóż antymonu na Grenlandii pojawiły się w latach 90. XX wieku. Wówczas jednak nie był on w żadnej mierze pierwiastkiem strategicznym. To dopiero rozwój technologiczny wyniósł antymon na piedestał. 30 lat temu mieliśmy też znacznie słabszą technologię pozwalającą na wyszukiwanie tego, co skrywa Ziemia pod swymi kolejnymi warstwami. Temat metali ziem rzadkich wrócił stosunkowo niedawno i ma związek właśnie z dynamicznym rozwojem technologicznym. I niech was nie zmylą krążące po internecie dane o zużyciu tego pierwiastka. Bo oto tabela przedstawiająca trend produkcji i zużycia antymonu na świecie. Jak widzimy, największy jej wzrost nastąpił w roku 2011, a następnie zaczął spadać. Ma to jednak związek ze sztucznym blokowaniem jego eksportu przez różnego rodzaju embarga i inne mechanizmy gospodarcze. Moją tezę udowodnię za pomocą dwóch kolejnych wykresów przedstawiających zapotrzebowanie na ten pierwiastek i wzrost jego ceny. Widzimy teraz jak na dłoni, że czwarty kwartał 2024 roku stanowił pewien przełom. A tu kolejna relacja przedstawiająca wzrost cen podany w dolarach do wartości wyrażonej za tonę metryczną, czyli 1000 kilogramów. Cena tego pierwiastka chemicznego, jak właśnie spoglądamy na ten wykres, zaczęła szaleć. W roku 2021 tona metryczna kosztowała pomiędzy 5,5 a 7 tysięcy dolarów. Był to czas, w którym Chiny nie wprowadziły jeszcze zakazu eksportu. Rok później było to już od 6 tysięcy do 8 tysięcy. W roku 2023 za 1000 kilogramów trzeba było zapłacić nawet 12 tysięcy dolarów. Rok 2024 to prawdziwy roller coaster. Notowania antymonu w pierwszym kwartale rozpoczęto na poziomie 13 tysięcy dolarów za tonę, a w ostatnim osiągnęły poziom blisko 40 tysięcy dolarów. W roku 2025 sięgały nawet 50 i 60 tysięcy dolarów. Zgodnie z aktualnymi danymi, już ze stycznia tego roku, ceny stabilizują się i za tonę w Europie trzeba zapłacić około 34-35,5 tysięcy dolarów, gdy tymczasem w Stanach Zjednoczonych kwota ta wynosi 44 609 do 51,5 tysiąca dolarów za tonę metryczną. Prognozy wskazują na dalszą zmienność i wzrost nawet do 80 tysięcy dolarów przy takich brakach podaży. Chiny więc przepięknie grają jedną z najsilniejszych swoich kart, trzymając cały świat za gardło. Odpowiadają one bowiem za około 70-77% dostaw metali ziem rzadkich do Stanów Zjednoczonych. I teraz, dokładnych danych oczywiście za rok 2025 jeszcze nie opublikowano, bo takie dane publikuje się zazwyczaj w pierwszym kwartale nowego roku. Ale wiemy, że w 2024 Stany Zjednoczone Ameryki były zależne od importu metali ziem rzadkich w 80% od Chin. Z kolei dla ciężkich metali ziem rzadkich statystyka jest taka, że Chiny kontrolują niemal 90, a nawet w niektórych przypadkach do 99% globalnego przetwórstwa i dostaw tego surowca. Gdy Donald Trump rozpoczął wojnę celną z Chinami, krnąbrnymi sojusznikami z tej lewicowej sfery europejskiej i resztą świata, Chińczycy zablokowali sprzedaż wspomnianych metali do Stanów Zjednoczonych. To oczywiście zabolało, ale też przypomniało Waszyngtonowi, że nadal jest zależny od Pekinu w wielu aspektach. Następnie prezydent Xi Jinping złagodził restrykcje po ostatnim spotkaniu z prezydentem Trumpem na jesieni 2025 roku w ramach gestu dobrej woli. Ale jego amerykański odpowiednik wie, że musi się zerwać z chińskiej smyczy, aby móc Chinom odskoczyć. Postanowił więc skierować swój wzrok na Grenlandię. Przejęcie kontroli nad jej złożami uwalnia Amerykę od konieczności liczenia się z Chinami w tym oczywiście aspekcie, przynajmniej w jakimś tam zakresie, ale to i tak dużo. Wszystko zacznie się zgadzać jeszcze bardziej, gdy zwrócimy uwagę na pewną koincydencję zdarzeń. Oto w roku 2021 Dania rozpoczęła poważne prace badawcze na północno-wschodnim wybrzeżu Grenlandii. Początkowo informowano o tym, że szukają tam złota. Jednak stara zasada głosi, że gdy dwóch wie, to już nie ma tajemnic. Wszystko wyszło więc na jaw i okazało się, że stawką jest coś poważniejszego, przede wszystkim antymon. Świat po raz pierwszy zwrócił swój wzrok w tym mroźnym kierunku, gdy do współpracy została zaproszona znana nam już firma Green X Metals Limited. To ona jako pierwsza poinformowała o identyfikacji wysokogatunkowej mineralizacji antymonu, bo tak to się nazywa, z próbkami do 23%, a to klasyfikuje złoża tej rudy na bardzo wysokim poziomie. Należy więc założyć, że skoro Duńczycy, konkretnie GEUS, Geological Survey of Denmark and Greenland, ruszyli z aktywnymi badaniami w północno-wschodniej Grenlandii w roku 2021, to przygotowania musiały trwać co najmniej rok albo dwa, a pewnie nawet dłużej. Wszystko to dokładnie sprawdziłem, więc teraz Wam przekazuję. Oto prace geologiczne na tak trudnym terenie jak północno-wschodnia część wyspy wymagają przecież sporego wysiłku technologicznego i logistycznego. Dlaczego? Bo zimą temperatury spadają tam regularnie do minus 40, a nawet minus 50 stopni. Na lądolodzie rekordy to minus 60 stopni. Do tego dochodzą silne wiatry, które potrafią tam wiać z prędkością do 200 km na godzinę i obniżają odczuwalną temperaturę do poziomu, przy którym człowiek przecież nie wytrzymuje długo na otwartym powietrzu. Latem na wybrzeżu jest lepiej, to prawda. Średnio od 0 do 10 stopni, czasem nawet 15 w lipcu i sierpniu. Ale interior wciąż pozostaje na minusie. Cały ten region to surowy, arktyczny klimat polarny, często nazywany arktyczną pustynią. I to ze względu na to, że są tam ekstremalnie niskie opady, poniżej 200 mm rocznie. W takich warunkach badania terenowe są możliwe tylko przez krótkie okno letnie, od czerwca do sierpnia. Wszystko inne, czyli transport helikopterami, statkami, budowa baz polowych, sprzęt odporny na mróz, komunikacja satelitarna, pozwolenia, finansowanie, bo przecież Grenlandia w tamtej części jest w pewnym sensie rezerwatem. To wszystko wymaga długiego planowania. Więc GEUS już w latach 2008-2013 prowadził wieloletnie projekty w tym regionie, ale wówczas tylko podejrzewano, że pod ziemią jest taki skarb. podejrzenia jednak to jedno, a oficjalne wyniki to drugie. Te zostały potwierdzone w roku 2021. Skoro Duńczycy byli już wtedy w terenie i zbierali dane, które potem posłużyły im m.in. do identyfikacji antymonu, to ze 2 lata wcześniej, czyli około roku 2019, musieli to wszystko planować, czyli wiedzieć. I tak się właśnie składa, że gdy świat niewiele jeszcze wiedział o polarnej ekspedycji duńskich naukowców, to w tym samym roku 2019 Donald Trump, ni stąd, ni zowąd, który sprawował przecież pierwszy swój urząd za pierwszej kadencji, napisał na swojej platformie Social Truth przy okazji nominacji ambasadora do Danii, amerykańskiego ambasadora, taki oto tekst. Dania w zasadzie jest właścicielem Grenlandii. Jesteśmy bardzo dobrymi sojusznikami Danii. Chronimy Danię tak, jak chronimy dużą część świata. Pomysł odkupienia Grenlandii pojawił się i powiedziałem oczywiście tak, strategicznie jest to interesujące i bylibyśmy zainteresowani, ale porozmawiamy z nimi trochę. To nie jest numer 1 na liście priorytetów. Mogę wam to powiedzieć. Były też inne cytaty. W zasadzie to duża transakcja nieruchomościowa. Można zrobić wiele rzeczy. Oraz najpierw musimy się dowiedzieć, czy w ogóle są zainteresowani. Tracą ogromne pieniądze na utrzymanie Grenlandii, więc zobaczymy, co się stanie. Trump przestał być prezydentem w styczniu 2021 roku. Temat umarł śmiercią naturalną za kadencji Joe Bidena. No, wydaje się, że przy jego efektywności działania to tam w Stanach wszystko w zasadzie umarło i przybrało jego postać. Taką rozmemłaną. Później świat zajął się wojną Rosji z Ukrainą. Po kolejnych wygranych wyborach w roku 2024 Trump niemal natychmiast powrócił do tematu, z tym, że nie mówił już teraz o prawdopodobieństwach, rozmowach, możliwościach, o pytaniach, nie chwalił sojuszy. Miejsce tego wszystkiego zastąpiła już narracja o konieczności przejęcia kontroli nad Grenlandią przez Stany Zjednoczone ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Potrzebujemy Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe, a nawet międzynarodowe, i pracujemy ze wszystkimi zaangażowanymi, żeby ją zdobyć. Myślę, że będziemy ją mieć. Myślę, że Grenlandię dostaniemy. I na koniec słynny apel do rdzennej ludności, rdzennej grenlandzkiej, nie duńskiej. Zdecydowanie popieramy wasze prawo do decydowania o własnej przyszłości. Jeżeli tak wybierzecie, witamy was w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Będziemy was chronić, sprawimy, że staniecie się bogaci i razem doprowadzimy Grenlandię do poziomów, jakich wcześniej nigdy sobie nie wyobrażaliście. Podsumowując, co wydarzyło się według mnie na podstawie oczywistych faktów? To analiza. W pewnym momencie antymon staje się pierwiastkiem kluczowym w rywalizacji technologicznej. Zmienia się w kartę przetargową w wojnie gospodarczej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dania domyślała się, że ogromne jego złoża znajdują się na jej terytorium, na terytorium od niej zależnym, czyli na Grenlandii. Duńczycy zaczęli więc szykować ekspedycję naukową, żeby to potwierdzić. Żeby ją tam wysłać, potrzebowali czasu na przygotowanie. Amerykanie z pewnością dzięki swojemu wywiadowi wiedzieli o wszystkim odpowiednio wcześnie. No, bo chyba tylko polscy politycy myślą, że sojusznicy nie rozkładają swojej agentury w państwach sojuszniczych. Stąd zainteresowanie Trumpa Grenlandią. Można byłoby oczywiście skupić się jeszcze na wartości strategicznej Grenlandii pod względem militarnym. Są takie głosy i pewnie słuszne. Myślę jednak, że mniej znaczące, chociaż też ich bym nie bagatelizował. Tym bardziej, że jest jeszcze jeden szczegół. Dokładnie w tym samym okresie, kiedy Duńczycy szykowali się do swoich badań, Chiny również bardzo aktywnie interesowały się Grenlandią, szczególnie złożami metali ziem rzadkich i innymi surowcami krytycznymi. Chińskie firmy próbowały wchodzić w projekty górnicze. Był taki projekt na przykład w Cavanfield. Oferowały pieniądze, żeby móc zainwestować w tę infrastrukturę, a nawet gwarantowały, że zbudują na Grenlandii lotniska. Dania i rząd Grenlandii blokowały te próby, robili to jedna po drugiej, nie było ich mało, obawiając się, że Chiny zaczną dominować w strategicznych surowcach. Wywiad duński ostrzegał więc przed Pekinem i w związku z tym Kopenhaga wolała sama finansować kluczowe projekty, a nie jest to tanie, żeby tylko nie wpuścić Chińczyków. Wygląda na to, że przyspieszenie badań GEUS w roku 2021 nie było przypadkiem. To mogła być część szerszej strategii, żeby zachować kontrolę nad zasobami wyspy i nie dopuścić do scenariusza, w którym po prostu Chiny dyktują warunki w Arktyce. Skoro wiedzieli o tym Duńczycy, to wiedzieli też Amerykanie. Skoro Miśko z Radomia ma dostęp do takiej mapy, to myślę, że mają też Trump. I wychodzi mu z niej to samo, co mnie. Tu nie ma żadnej filozofii. Tak uważam i tak myślę. I myślę, że się nie mylę. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych najpierw zaczął sugerować zakup Grenlandii, mówiąc, że wyspa stanie się miejscem globalnej rywalizacji mocarstw. A skoro tak, to potrzebuje ona silnego obrońcy, mającego oczywiście mandat prawny. Ten mandat mogłoby dać chociażby zakupienie Grenlandii. Gdy premier Danii, Mette Frederiksen, określiła propozycję jako niedorzeczną, myślała, że wszystko się jakoś ułoży, no tym bardziej, że kandydat republikanów stracił w tym czasie władzę. No i mocno się pomyliła. Trump wrócił do władzy. Narracja Donalda Trumpa w nowej kadencji zmieniła się jednak o 180 stopni. Już nie mówił o kupnie nieruchomości, ale o konieczności przejęcia zwierzchnictwa nad Grenlandią, ponieważ wymaga tego bezpieczeństwo narodowe Ameryki oraz status świata zachodniego. I na to wszystko wchodzi ostatnio premier Wielkiej Lechii i opowiada jakieś głodne i godne pożałowania kawałki, że będzie się czegoś tam domagał, a zapytany po spotkaniu, czy walczył jak lew o Grenlandię, powiedział, że temat nie był poruszany nawet przez samą premier Danii. No nie był poruszany, bo to są poważne rzeczy dla dużych graczy. Nawet Dania nie jest w stanie sama tym wszystkim operować. A przecież to bogaty kraj. Jest to rzecz dla dużych graczy, a nie dla premiera prowincjonalnego, niestety prawie sezonowego państwa nad Wisłą, który nie rozumie polityki mocarstwowej, ponieważ nie rządzi mocarstwem. Doradcy prezydenta Donalda Trumpa, jak informuje Reuters, rozważają właśnie ofertę jednorazowych płatności dla mieszkańców Grenlandii w kwocie do 100 tysięcy dolarów na osobę, aby zachęcić ich do poparcia secesji od Danii i ewentualnego przyłączenia wyspy do Stanów Zjednoczonych. No i według doniesień agencji Reuters z 8 stycznia tego roku, pomysł ten jest jednym z kilku scenariuszy omawianych w Białym Domu w ramach szerszej strategii pozyskania, no tak pisze Reuters, pozyskania tak naprawdę odbicia Grenlandii, zdobycia Grenlandii ze względów bezpieczeństwa narodowego. Między innymi chodzi tutaj o obecność Rosji i Chin w Arktyce oraz bogate zasoby surowców krytycznych. To nawet dzisiaj przyznają bardzo duże agencje informacyjne. My w Czuwaju mówiliśmy o tym 13 miesięcy temu. Więc przy populacji około 57 tysięcy osób mieszkających na Grenlandii, to koszt całkowity mógłby wynieść około 570 milionów do niemal 6 miliardów dolarów, w zależności od tego, jaką kwotę należałoby tam przekazać. Sprawa jest więc poważna. Donald Trump w wywiadzie dla New York Timesa z 8 stycznia 2026 roku stwierdził, że może istnieć wybór między przejęciem Grenlandii a utrzymaniem statusu Stanów Zjednoczonych w NATO. Użył określenia "It may be a choice". To jest klasyczne zagranie Donalda Trumpa. Podkopywanie pewnej jedności i pokazywanie, że możemy to zrobić, bo jesteśmy szaleni. Zobaczcie, co zrobiliśmy z Wenezuelą. Może oczywiście straszyć, jasne. Ale czy polski premier naprawdę ma jakąkolwiek zdolność do prowadzenia polityki na poziomie tak wysokim, w którym najważniejszy partner Paktu Północnoatlantyckiego grozi pozostawieniem Europy w starciu z Rosją samej? Ten sam premier od zawsze przecież nazywa Stany Zjednoczone jedynym gwarantem bezpieczeństwa koalicji państw Zachodu. A dziś ślepo wierzy Niemcom, którzy forsują tezę, że zlewaczała, podzielona jak nigdy i owładnięta kryzysem migracyjnym Europa jest w stanie cokolwiek rozegrać na geopolitycznej mapie świata. Otwiera się nowy front, front rywalizacji amerykańsko-chińskiej w wyścigu technologicznym. Jest nim ten właśnie teren. Odłóżmy jednak na bok sentymenty. Jeżeli nasz główny i najsilniejszy sojusznik naciska, grozi i sugeruje, że potrzebuje Grenlandii, żeby zrównoważyć siły chińskie i rosyjskie lokujące się w Arktyce, no to jak nazwać tych, którzy plan ten torpedują? Czy nie ruskimi agentami? Bo działają na rzecz Rosji. Tu nie chodzi tylko o kontrolę krytycznego terytorium. Chodzi po prostu o całość, a najważniejszym jej elementem są pierwiastki znajdujące się pod wieczną zmarzliną. I gdyby Grenlandia była jedynie militarnym celem, to myślę, że Trump po prostu naciskałby na stworzenie tam bazy NATO. Wyposażyłby je w amerykański sprzęt i żołnierzy. Co nie wywoływałoby przecież tak wielkich kontrowersji, a spełniałoby dokładnie takie same funkcje. Nie ufam Amerykanom, nie ufam Niemcom, nie ufam Anglikom, Francuzom, Ukraińcom i Rosjanom. Zaufanie, gdy mówi się o polityce, to jest jakieś po prostu głębokie nieporozumienie. Ale odczuwam pewien niepokój, gdy politycy trąbiący od rana do wieczora o wielkim zagrożeniu idącym ze strony Rosji w tym samym czasie pogłębiają konflikt wewnątrz własnego sojuszu, o którym to sojuszu mówili do niedawna, że jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa naszego wspólnego kraju, czyli Polski. Co według was robi? Co według was czuje Putin, gdy ogląda, słyszy, jak premier Danii wydaje rozkazy, by strzelać do każdego, czyli również do Amerykanów, kto postawi stopę na grenlandzkiej ziemi? Gdy widzi wojenkę w zachodniej rodzinie? No cieszy się czy smuci? To oni, proszę państwa, zachodni politycy lewackiej Europy, są prawdziwymi, realnymi i najbardziej niebezpiecznymi ruskimi agentami. Takie są fakty. Za chwilę na odchodne i obszerne podsumowanie programu, a teraz podziękowania i kilka informacji. Więc dziękuję państwu za udzielenie nam cyklicznego wsparcia, bez którego nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie działać. Jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde, rzecz jasna, dziękuję. Najbliższe szkolenia z bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych odbędą się w sobotę 24 stycznia w Ełku, w poniedziałek 26 stycznia w Zawoi, w sobotę 31 stycznia w Rudzie Śląskiej oraz 3 lutego we wtorek w Pszczynie. Szczegóły znajdziecie na miskoczuwaj.pl w zakładce szkolenia. Już nie zapisujemy się przez mail, ale właśnie przez formularz umieszczony na tej stronie. Link dołączam w pierwszym komentarzu i opisie tego filmu. Pierwszy numer papierowego wydania magazynu Czuwaj, czyli naszego oczka w głowie, właśnie poszedł do druku. Znajdziecie w nim poradnik na trudne czasy pisany z perspektywy szkoleniowca, ale i człowieka, któremu dzięki Bożej pomocy udało się kilka razy przechytrzyć śmierć i wyjść z groźnych, a nawet bardzo groźnych sytuacji, obronną ręką. Już niedługo oddam w wasze ręce blisko 100 stron, myślę lekko napisanej, aczkolwiek traktującej o poważnych sprawach, lektury. Zapraszam na stronę miskoczuwaj.pl, gdzie w naszym sklepiku można nabyć specjalne, piękne wydanie dwóch powieści pana Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo i W połowie drogi. Jest tam również słuchowisko stworzone na podstawie Dziedzictwa, po raz pierwszy wykonane z takim rozmachem, co tu dużo mówić. Zapraszam. A na odchodne. Amerykanie nie chcą Grenlandii dlatego, tak uważam, że Trump lubi arktyczne mrozy, ale dlatego, że dzięki złożom tam zawartym będzie lepiej wyglądał w zderzeniu gospodarczym z Chinami. Nie brałbym też na poważnie stanowiska mówiącego o tym, że Trump chce tej ziemi, ponieważ widzi zmiany klimatyczne i wie, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat to miejsce będzie nowym szlakiem handlowym, znacznie bardziej przyjaznym żegludze. Ono już jest przyjazne żegludze. Jest to ważne, ale nie najważniejsze. Widać przecież jak na dłoni, że polityka amerykańska jest dzisiaj powrotem do dawnej koncepcji wycofania się z interwencjonizmu amerykańskiego w odległych częściach świata. Amerykanie okopują się na swoich pozycjach i wycofują ze wszystkich miejsc, które nie dają im zysków, a generują jedynie koszty. Na to wszystko nałożyło się oczywiście kilkadziesiąt innych czynników i żadnego bym nie wykluczał. To bardzo poważna polityka. I tutaj faktycznie nigdy do końca nie wiadomo, co jest faktycznym celem, a co jedynie mistyfikacją. Jednym z nich, z tych elementów, tak uważam, jest niemiecki sen o mocarstwowości, o czym w Polsce się nie mówi, ale ślepo Niemcom stara ufać. Pamiętajmy jednak, że Niemcy same nie są w stanie prowadzić tej rozgrywki na odpowiednim poziomie. Do tego potrzebna jest im Francja. Francja natomiast boleje nad tym, że Rosja weszła im w szkodę w interesach w dawnych afrykańskich koloniach, co oczywiście mogła zrobić ta Rosja tylko za zgodą Chin, które w Afryce przecież rządzą. Niemcy mogą coś znaczyć tylko wtedy, gdy będą miały czym kupczyć, a do tego potrzebna jest im sfederalizowana Unia Europejska, nad którą mają kontrolę z Brukseli. Gdyby mieli ją z Berlina, nikt by się na to nie godził. Bruksela uchodzi jako coś, co daje rękojmie dla wszystkich państw znajdujących się w Unii na równych zasadach. Gdyby władza była w Berlinie tak oficjalnie, nikt by na to nie poszedł. I to właśnie ta władza sprawia, i ona sprawiła, że Niemcy mogły otworzyć cały unijny rynek na produkty rolno-spożywcze i nawozy z Ameryki Południowej w zamian za możliwość korzystania z ich surowców i sprzedawania tam swoich samochodów. Mówiłem o tym 2 lata temu, o Mercosur. Przypominam też, że Niemcy jeszcze do niedawna największy swój handel mechaniką, pojazdami prowadziły z Chinami. Każdego roku eksportowały na Daleki Wschód maszyny o wartości kilkudziesięciu miliardów dolarów. Oto bardzo proste zestawienie. W roku 2015 była to wartość 18 miliardów dolarów. W roku 2018 – 28 miliardów dolarów. Rok 2023 – 15 miliardów. W roku 2024 – 12. A w 2025, tutaj dane całościowe są oczywiście jeszcze zbierane, ale szacuje się, że będzie to około 10 miliardów dolarów. Myślicie, że poważne państwo, tracąc nagle 18 miliardów dolarów na handlu, przechodzi nad tym do porządku dziennego? Co ciekawe, rok 2024, gdy rozpoczął się silny spadek w wymianie handlowej pomiędzy Niemcami a Chinami, to ten sam rok, w którym Niemcy wprowadziły na swoim terenie ograniczenia dla stosowania chińskich systemów teleinformatycznych, przy czym Niemcy wywierały jeszcze wpływ na pozostałe słabsze kraje Unii Europejskiej, za namową rzecz jasna Amerykanów. Był to więc wyraźny odwet Pekinu na Berlinie. Nie chcecie naszych technologii? My nie będziemy kupowali waszych samochodów. Tym bardziej, że nasi sąsiedzi zza Odry popełnili jeszcze jeden kardynalny błąd. Przenieśli część produkcji samochodów do Chin. Chińczycy szybko natomiast się uczą, więc i nauczyli się tej technologii i dzisiaj Niemców do tego nie potrzebują. Zobaczcie, jak wiele chińskich samochodów pojawia się na europejskim rynku. Sądzę, że za chwilę Pekin podziękuje też za współpracę BASF-owi, który leci na rosyjskim gazie w fabrykach zbudowanych na Dalekim Wschodzie. I to w wielkim skrócie jest polityka, a nie jakieś tam nadwiślańskie mielenie ozorem o niczym. Oczywiście nie ma nic złego w walce o swoje interesy, ale ci nasi nadwiślańscy partacze nie mają na to żadnej strategii i widać to przecież gołym okiem. Jeżeli pomysłem na państwo jest podwieszanie się pod mocarstwa, jest to jedna z opcji, i codzienny strach o to, czy gwarancje zostaną zachowane, no to trzeba przyznać, że wygląda to raczej średnio. Nadwiślańscy politycy nie wiedzą, czym ma być Polska, o czym jest państwo polskie i co ono ma światu do zaoferowania. Poza płaskim terytorium oczywiście, na którym całkiem nieźle organizuje się konflikty zbrojne. W tym jesteśmy wyśmienici. Niemcy z kolei są przekonane, że w ramach tego pseudopartnerstwa nazywanego unijną, europejską współpracą będą w stanie być kiedyś potężnym globalnym graczem na równi z Chinami i Ameryką, co oczywiście jest absurdalnie śmieszne. Chyba że powrócą do starych, sprawdzonych metod, tam z lat 39-45. Amerykanie mówią wyraźnie, chociaż dyplomatycznie. Bez surowców takich jak te z Grenlandii padniemy i przegramy z Chinami. Wówczas stracicie nasze wsparcie szybciej niż wam się to wydaje. Mówią, my wracamy do własnej polityki w obrębie naszego lądu, by przygotować się na ostateczne starcie wuja sama ze smokiem. Wy natomiast bawcie się w swoje gry sami dalej. No to się bawią. Osłabienie Amerykanów przy jednoczesnym opieraniu sojuszu na sile militarnej Ameryki nie wydaje się zbyt mądrym posunięciem, szczególnie gdy plan ten realizują politycy wycierający sobie gęby antyputynizmem. Jak rzekłem, od zawsze mam sceptyczne podejście do polityki amerykańskiej prowadzonej na świecie. U nich ta polityka dla nich prowadzona jest wyśmienita, szczególnie konserwatywna. Ale dlaczego miałbym się dziwić temu, że imperia prowadzą politykę imperialną? Gdy USA podbijały kolejne kraje Bliskiego Wschodu w imię demokracji, Zachód nie miał z tym specjalnego problemu. Ale teraz, gdy robią to samo w innych zakątkach świata, optyka nagle zaczęła się zmieniać. Dobrze by było, będąc małym, po prostu umieć milczeć, gdy trzeba milczeć. Nie sprzedawać skóry tanio i odpowiedzieć sobie po prostu na jedno ważne, ale to bardzo ważne pytanie. Mianowicie, co się chce robić w życiu? Wszystko to jest tak zawiłą grą, tak skomplikowanym procesem, że jakikolwiek głos polskich władz w tej sprawie, w sprawie Grenlandii, bawi i trwoży zarazem. Przeraża, ponieważ gdzieś na samym dnie będziemy my, którym za chwilę znowu wmówią, że mamy wierzyć w to, że to wszystko jest dla dobra ojczyzny. Pytanie tylko, co oni uważają za ojczyznę. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.